Jest sobota, właśnie minęła 14.07, wobec tego zapraszamy Państwa na nasz regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Andrzej Gruszka za konsoletą, Janusz Muński przy mikrofonie. Witamy Państwa. Dzisiaj powiemy przede wszystkim o tym, jak kultura zmaga się z wirusem. Biblioteki, teatry, opery, muzea stanęły wobec wyzwania, którego kompletnie się nie spodziewały i trudno je o to winić, bo przecież nie spodziewaliśmy się tego wszyscy. Nie znaczy to jednak, że instytucje kultury są wobec tych nowych wyzwań kompletnie bezbronne. Lekarstwem na bolączkę dotarcia do potencjalnego widza czy czytelnika okazuje się internet i powszechny do niego dostęp. To właśnie tu obserwuje się wzmożoną ludzką aktywność. Najlepszym na to dowodem jest fakt, że spadają ceny akcji spółek wszystkich branż, natomiast akcje firm internetowych pną się w górę, a na prośbę Komisji Europejskiej platformy Netflix i YouTube obiecały obniżyć jakość publikowanych materiałów, aby zwiększyć przepustowość łączy internetowych. Właśnie o kulturze wobec wirusa będziemy dziś przede wszystkim mówić. Muzyka na dziś to jak zwykle w Kulturalnym Lubuskiem polscy kompozytorzy, poeci, wykonawcy. Dostosowujemy się w ten sposób do apelu dyrektora Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu Jarosława Wasika, aby grać polskich wykonawców przede wszystkim, bo odwołano mnóstwo koncertów. Wykonawcy po prostu są pozbawieni wszelkiego rodzaju zarobków. Trzeba im więc to jakoś zrekompensować. Na początek więc Jan Kanty Pawluśkiewicz, Michał Żebrowski i Kasia Stankiewicz w piosence Marka Grechuty. Tak jak wspomniałem na początku, instytucje kultury w Polsce, Europie i świecie stanęły w związku z pandemią wobec nieznanych do tej pory wyzwań. Jakie rozpatrują scenariusze działania i sposoby radzenia sobie w tej trudnej sytuacji? O tym na przykładzie Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze opowiedział nam dyrektor teatru Robert Czechowski.
W największym skrócie powiem tak, że po analizie sytuacji, po rozmowach z naszym organizatorem podjąłem decyzję o zawieszeniu najbliższej premiery, co wydaje się oczywiste, Orzenku, która miała mieć miejsce 27 marca w Międzynarodowy Dzień Teatru. To nie jest czas na świętowanie, to nie jest czas na nawet gorzkie, ale jednak komedie i to nie jest atmosfera do twórczej pracy. Ludzie się obawiają, mają podcięte skrzydła i to jest specyficzna praca, to nie jest fabryka śrubek, w której też pewnie się nie pracuje zbyt wesoło. Ja staram się bardzo uważnie obserwować i słuchać mądrych ludzi, którzy się wypowiadają na temat tego, co się dzieje w Europie, na świecie i u nas szczególnie, i wynika z moich obserwacji, nie tylko moich, że to potrwa kilka miesięcy, zakładam. Niestety wariant taki dla instytucji kultury, jako najbardziej prawdopodobny, że do końca sezonu nie zagramy spektaklu, ani nie wejdziemy na scenę próbując. Może z tymi próbami jeszcze nie będzie tak źle, ale z graniem raczej nieciekawie, bo nawet gdybyśmy my byli gotowi do realizacji naszego repertuaru, to nie sądzę, żeby frekwencja była na tyle zadowalająca na widowni, żeby od strony ekonomicznej to się kalkulowało. Ja myślę, że przewidywania w tej chwili psychologów, socjologów są takie, naukowców różnej maści, że jak to wszystko minie pewnie gdzieś w czerwcu, lipcu, to jeszcze długo będzie rana w umysłach i słusznie, i pewien sceptycyzm, i pewne obawy i wątpliwości. Szczególnie co do wychodzenia do większych zgromadzeń. Zakładam taki scenariusz, że premiera Orzenku będzie przesunięta na początek winobrania. W ciągu tego tygodnia będziemy opracowywać przesunięcie tych zamierzeń artystycznych, które były planowane na przykład na początek sezonu, na październik. To jest domino, jak się przesuwa jedna premiera, to się przesuwa następna, to się przesuwa kolejna, a następna wypada jeszcze na kolejny sezon. Więc zakładamy taki wariant, że wszystko będzie rozsunięte, wydłużone w czasie. Konsekwencje tej trudnej sytuacji są bardzo dramatyczne dla teatrów, dla naszego teatru, dla wszystkich teatrów i instytucji kultury w Polsce i wielu innych instytucji, ludzi indywidualnych. Mianowicie oberwiemy bardzo poza psychiką finansowo. Nasz organizator ma pełną świadomość tego, że nasz teatr, nasi pracownicy będą pozbawieni wielu środków finansowych do życia, więc odkładana jest w tej chwili rezerwa wielomilionowa, z której będzie niesiona pomoc, czy w 100% tego jeszcze organizator nie wie, ale na pewno w jakimś procencie Tak, a drugim źródłem jest Ministerstwo Kultury i wiem, zresztą już krążą listy, oświadczenia pana ministra mówiące o tym, że tam również w tej chwili jest konstruowana rezerwa finansowa, mają pełną świadomość konsekwencji tej sytuacji i też będą świadczone rekompensaty finansowe. Trzecie takie światełko w tunelu, no to jest fakt, że Unia Europejska przeznaczyła ponad 7 miliardów euro na pomoc Polsce. Wierzymy w to, że ludzie nie zostaną zostawieni sami sobie i instytucje również. Poza tym uważam, co bardzo kluczowe, rozmawiając z różnymi zaprzyjaźnionymi dyrektorami innych teatrów, że być może to będzie szansa na pochylenie się ministra kultury, naszych organizatorów nad nową organizacją instytucji kultury, bo to, co w tej chwili się dzieje, to jest złe i niewystarczające. Ja rozumiem, że i minister, i wszelkiej maści organizatorzy, czy wojewodowie, czy marszałkowie, czy prezydenci miast starają się jak mogą, mają tyle, ile mają, ale nie może tak być, że teatry otrzymują, szanuję działalność domów kultury, ale dotacje na poziomie średniej klasy domu kultury, którego potrzeby finansowe są dużo mniejsze niż tych teatrów. Jedne teatry, i to jest zrozumiałe, jak Stary Teatr w Krakowie, czy Narodowy w Warszawie, czy inne wielkie, prestiżowe instytucje mają kolosalne dotacje i tak być powinno, bo państwo powinno je chronić i dbać o nie, bo to jest niesienie najwyższej kultury, ale trzeba pamiętać szczególnie na te instytucje, które znajdują się w nieco mniejszych ośrodkach, bo nasze zadanie jest wyjątkowe. W miastach monoteatralnych teatry powinny być zabezpieczone. Nie da się tak funkcjonować, że dotacja wystarcza na płace z pochodnymi, a już na utrzymanie budynków, a co tu mówić o działalności artystycznej, czyli to, po co jest teatr, czyli produkcja spektakli i działalność edukacyjna, no to już są tylko bilety. Strasznie ciężko w tej biedzie się funkcjonuje, chociaż widzę starania organizatora o zwiększenie dotacji. Nie ukrywam, że otrzymaliśmy teraz pierwszy raz od dłuższego czasu duże zwiększenie, bo 250 tysięcy złotych w skali roku to jest dla nas kosmos. Tym niemniej ta sytuacja zmusza do myślenia o reorganizacji tych instytucji, o analizie zatrudnienia, ale przede wszystkim o analizie nowej struktury i nowej organizacji tych instytucji.
No cóż, a dobra wiadomość jest taka, że mimo wszystko mamy w tym roku jednak wiosnę. Jest wiosna, szanowni państwo, wobec tego znowu Marek Grechuta, ale tym razem osobiście. Przed kilkoma minutami mieliśmy okazję posłuchać dyrektora Lubuskiego Teatru Roberta Czechowskiego, który opowiadał o tym, przed jakimi wyzwaniami stanął Lubuski Teatr w Zielonej Górze. Natomiast w Gorzowie Wielkopolskim przy telefonie jest Izabela Patek i z Izą porozmawiamy o tym, jak w tej sytuacji radzą sobie gorzowskie instytucje kultury. Halo, Izo, czy słyszymy się?
Dzień dobry, witam słonecznie i wiosennie. No właśnie. Gorzowa, bo nas piękne słońce, tak jak Marek Grechuta śpiewał. Wiosna, ach, to my.
Aha, miałem cię o to właśnie zapytać, co tam słychać w sprawie wiosny w Gorzowie. W Zielonej Górze też widziałem dzisiaj kwitnące forsycje.
Tak, są forsycje i już wiele żonkili noszą panie i panowie, także i fiołki widziałam i inne drobne kwiatki, także wiosna rzeczywiście rozkwitła. No dobrze by było, żeby też rozkwitła wiosna w kulturze, no ale ze zrozumiałych względów jest to trudne.
Jest to trudne. Przed chwilą, nie wiem, czy słyszałaś Roberta Czechowskiego. Jak starają się sobie radzić się z tą całą sytuacją instytucje kultury w Gorzowie?
Instytucje kultury w Gorzowie, myślę, że postępują według hasła internet jest lekiem na całe zło. O ile to się oczywiście da, bardzo dużo informacji, bardzo dużo sfilmowanych, czy to spektakli, czy wystaw jest przenoszonych do internetu. Ale wiadomo, że nie jest to takie łatwe, że każdy spektakl, każdą wystawę możemy zaprezentować w internecie. Na przykład Stowarzyszenie z Gorzowa, Stowarzyszenie Art Drama, które zgodnie z nazwą zajmuje się produkcją spektakli teatralnych, przeniosło do internetu, prezentuje na swojej stronie spektakl pod tytułem Brat naszego Boga, a jak wiemy, jest to spektakl, którego autorem jest Karol Wojtyła. I myślę, że ty jako aktor Teatru w Zielonej Górze mógłbyś wyjaśnić słuchaczom, dlaczego w przypadku spektaklu Brat naszego Boga jest to proste, a w przypadku innych spektakli już takie proste nie jest.
No tuż o to chodzi, że z tą publikacją spektakli w internecie istnieje tego rodzaju problem, że trzeba załatwić bardzo wiele przedsięwzięć, czy też spraw natury logistycznej. Chodzi przede wszystkim o prawa autorskie, prawda? Ponieważ pokazanie takiego spektaklu w internecie to jest przeniesienie go na zupełnie inne pole eksploatacji, prawda? Widownia teatralna jest zupełnie innym polem, natomiast tutaj mamy to pole o wiele, wiele, wiele szersze. Umowy są już podpisane na zupełnie inne wykorzystywanie tego tekstu, prawda? Natomiast w internecie mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. Ja ostatnio oglądałem dwa przedstawienia w internecie właśnie, publikowane. To były zapiski oficera Armii Czerwonej z Teatru Dramatycznego imienia Węgierki w Białymstoku oraz Bracia Karamazów według Dostojewskiego z Teatru Prowizorium z Lublina. No i tutaj w przypadku i Sergiusza Piaseckiego i Fiodora Dostojewskiego chyba mamy mniejsze problemy związane właśnie z prawami autorskimi. Więcej mamy problemów związanych z prawami tłumaczy. Przepraszam bardzo,
dlatego
ale
jest to łatwiejsze, tak.
To jest
znać w twoim
tak jest
głosie.
W moim to znaczy coś pyli po prostu. No i tyle słychać w sprawie teatrów, także to jest...
W sprawie teatru. Zajrzałam przed naszym tutaj połączeniem się na stronę internetową Filharmonii Gorzowskiej i tam oprócz komunikatu o tym, że w jaki sposób można odzyskać pieniądze za zakupione wcześniej bilety i komunikatu wojewody na temat koronawirusa, no już nie znajdziemy żadnych informacji o tym, że któreś z koncertów mogłyby być prezentowane w internecie, ponieważ w przypadku filharmonii i muzyków filharmonicznych jest to bardzo skomplikowane. Nawet jeśli chce się jakiś fragmencik umieścić na stronie radia, fragment muzyczny, to trzeba mieć wiele zgód. Bardzo krótkie to mogą być kilkusekundowe fragmenty. Jest to bardzo skomplikowane i dlatego też prezentacja, nie wiem, na przykład koncertu Cztery Pory Roku w internecie byłaby niemożliwa, pewnie kosztowałaby olbrzymie pieniądze, ktoś musiałby za to zapłacić, żeby taki koncert w internecie się mógł znaleźć.
Jasne,
prawda?
A powiedz mi, jak sobie radzi Biblioteka Herberta z tą całą sytuacją?
Biblioteka Herberta ma bardzo wiele pomysłów, tak jak w ciągu roku, kiedy jest otwarta dla czytelników, tak teraz w dobie koronawirusa ma tych pomysłów, myślę, że chyba jeszcze więcej niż miała przedtem. Na przykład Biblioteka Zbigniewa Herberta w ramach tych swoich wspaniałych pomysłów związanych z tym, żeby kultura była jak najbardziej dostępna teraz w dobie tej pandemii również dla czytelników, zakupiła dodatkowe bezpłatne kody potrzebne do pobrania audiobooków. Trzeba po prostu zadzwonić do informatorium bibliotecznego, podać numer swój, czyli numer czytelnika i pobrać kod. I wtedy można sobie ściągnąć na swój telefon, czy też do swojego komputera któryś z audiobooków i sobie odsłuchiwać. Także jest to bardzo fajny, ciekawy pomysł, który możemy zrealizować właśnie zdalnie.
Oglądałem też w internecie, że biblioteka oferuje czytanie na żywo powieści, tak, Leopolda Tyrmanda Zły w wykonaniu Bartosza Bandury, aktora Teatru imienia Osterwy w Gorzowie.
Tak, ale również tę książkę Leopolda Tyrmanda czytał pan dyrektor Sławomir Szenwald, a wszystko to dlatego, że w tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin Leopolda Tyrmanda. Mamy rok Leopolda Tyrmanda, urodził się on bowiem w roku 1920, zmarł w 1985 i fragmenty różnych jego dzieł są czytane bez udziału publiczności właśnie w sali amfiteatralnej naszej Biblioteki Herberta, ale ponieważ ciągle ten rok Tyrmanda jest, to również Biblioteka Herberta ogłosiła pierwszy ogólnopolski konkurs małych form prozatorskich pod hasłem Inspirowani Tyrmandem. Wszyscy, którzy tworzą, mogą napisać czy to opowiadanie, czy nowelę, czy miniaturę, czyli krótkie formy literackie o dowolnej tematyce, objętości 20 stron znormalizowanych i przesłać albo na
rozumiem, że szczegółów wszyscy dowiedzą się na stronie internetowej biblioteki. Izo, ja proponuję, żebyśmy w tej chwili postawili taką małą kropkę w naszej rozmowie, kropeczkę.
Dodam jedną rzecz, że w Gorzowskim Teatrze, bo pan dyrektor Teatru w Zielonej Górze wspominał, że premiera ze zrozumiałych względów się nie odbędzie.
No właśnie, a miała być w Gorzowie premiera Gwałtu, co się dzieje, w reżyserii Jacka Głąba.
Tak, właśnie miała też być i to się niedawno odbyć i jej nie ma. No i wszyscy są tym wszystkim załamani, zwłaszcza, że to komedia, że to bardzo, bardzo ciekawa sztuka. Czyli los w ten sam sposób odnosi się do wszystkich teatrów i całych zespołów teatralnych i pandemia dotyczy wszystkich.
No cóż, postawmy kropkę. Co powiesz na Edytę Geppert?
Z wielką przyjemnością.
Ach, życie, kocham cię nad życie?
Tak.
No to już masz. Kulturalne Lubuskie z wirusem w tle. Przy telefonie w Gorzowie Wielkopolskim Izabela Patek rozmawiamy o tym, jak instytucje kultury radzą sobie z obecną sytuacją. Izo, czy na tym bezrybiu, które nas spotkało, mogłabyś polecić coś ciekawego naszym słuchaczom mimo wszystko?
Zdecydowanie. Ja poleciłabym wystawę w Małej Galerii Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Fotografia jest mi bardzo bliska. Z Gorzowskim Towarzystwem Fotograficznym związana jestem od wielu lat. Co miesiąc uczestniczę w wernisażach fotograficznych i chciałabym Państwa zachęcić do tego, by wirtualnie na stronie internetowej Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego albo na Facebooku obejrzeć wystawę pokonkursową, ponieważ Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne w tym roku, we wrześniu dokładnie, będzie obchodziło 66-lecie swojej działalności, a w Małej Galerii prezentowana jest wystawa z okazji 65. wystawy. Jest to 65. wystawa pokonkursowa. Wcześniej został ogłoszony konkurs. Mnóstwo prac na ten ogólnopolski konkurs nadesłano. W sumie nadesłano 422 prace 53 autorów. Jury zakwalifikowało do wystawy, do udziału w konkursie 73 prace 41 autorów. I w wyniku prac jury pierwsze miejsce otrzymał Stefan Kasprzyk za zdjęcie Pusto, drugie miejsce Katarzyna Mielcarek za zdjęcie Bluszcz, a trzecie miejsce Malwina Łubieńska. Prezentowane są tutaj zdjęcia o różnorodnej tematyce, są i portrety, i akty, które szczególnie, myślę, zainteresują panów, i pejzaże, i architektura. I wiele innych tematów. Ja przypomnę, że Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne to niezwykle szacowna instytucja, ponieważ z tym towarzystwem związani byli tacy twórcy jak pejzażysta miasta, ale fotograficzny pejzażysta miasta Waldemar Kućko, Jerzy Szalbierz, Janina Trojan czy Władysława Nowogórska. I bardzo myślę, że warto odwiedzić to miejsce, zwłaszcza, że no jest ono w tej chwili dostępne internetowo i obejrzeć te fotografie. Galeria, jak sama nazwa wskazuje, jest mała, ale jest niezwykle klimatyczna. Tam zawsze tłumy przychodzą na otwarcie wystawy, więc zachęcam, żeby zobaczyć, co też w fotografii się dzieje. A Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne kultywuje te stare metody fotografii, tę starą fotografię, nawet organizuje różnego rodzaju warsztaty, takie jak warsztaty fotografii wykonywanej metodą mokrego kolodionu. To jest technika.
Nawet nie śmiem spytać, co to może znaczyć.
Strasznie skomplikowane, tak? Jest to bardzo skomplikowana metoda.
Mnie się to trochę z mokrym podkoszulkiem skojarzyło, przepraszam cię bardzo.
ten kolodion.
Tak.
No myślę, że słusznie. Myślę, że słusznie, bo ostatnio prezentowana wystawa tą metodą mokrego kolodionu na pewno była wykonywana w mokrym podkoszulku, ponieważ Marcin Seweryn Andrzejewski pojechał ze sprzętem do Afryki, do Gambii i tam w Gambii w mokrym
jest podkoszulku... Jest duża wilgotność.
Wykonywał metodą mokrego kolodionu zdjęcia tego afrykańskiego kraju i musiał to zrobić bardzo szybko. Miał 7 minut na wyjęcie z tych mokrych chemikaliów tej płytki szklanej, przy pomocy której robi się to zdjęcie. Trzeba szybko wykonać technicznie całe to zajęcie i później wychodzą z tego właśnie na szkle zdjęcia takie dosyć ciemne, trzeba je odpowiednio oświetlić, żeby były widoczne.
Szalenie skomplikowana technika. Głowa mnie cała boli, jest cała spocona z powodu tych wszystkich szczegółów, których już nie ogarniam. Dobrze, Iza, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Jak tam na ulicach w Gorzowie, bo tutaj w Zielonej Górze cichosza.
Cichosza, spoglądam przez okno, rzeczywiście cichosza.
I jak w piosence jedynie... Grzegorza Turnała, tak, zupełnie.
Tak, cichosza, w tej chwili tylko listki trzepoczą cicho na wietrze.
Także Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna imienia Norwida w Zielonej Górze przygotowała dla swoich czytelników bogatą ofertę internetową, o której opowiedziała nam Anna Urbańska, specjalistka do spraw public relations tej instytucji.
W ramach naszej akcji Non-Stop Norwid proponujemy naszym czytelnikom skorzystanie z wielu różnych naszych inicjatyw bibliotecznych, które dzieją się w sieci. Mamy tutaj salonik poetycki, w którym każdego dnia umieszczamy wiersz jakiegoś poety, tego bardziej znanego, mniej znanego poety tworzącego w naszym regionie. Mamy także lekturniczek. Jest to miejsce, w którym wskazujemy uczniom, nauczycielom źródła, w których mogą znaleźć lektury dostępne w internecie, zupełnie nieodpłatnie, bo na nich się skupiamy. Tam także umieszczamy każdego dnia jakąś lekturę, którą polecamy, lub ekranizację, lub słuchowisko radiowe dotyczące danej lektury. Bardzo aktywnie działa także Góra Mediów, która na swoim profilu na Facebooku umieszcza każdego dnia informacje przygotowywane przez bibliotekarzy na temat różnych eventów dostępnych w sieci, darmowych streamów, dostępów do zbiorów książek, audiobooków, e-booków, filmów, spektakli. Utworzyliśmy także specjalną platformę dla młodzieży, tak zwany młodzieżowy Norwid, Strefa Młodych, i jest to platforma, na której młodzież może znaleźć na przykład e-punkt konsultacyjny, może zaplanować swoją przyszłość, może znaleźć informacje na temat autoprezentacji, na temat wizerunku. Tutaj także mieści się tak zwana szuflandia, czyli miejsce, w którym młodzi mogą pokazać swoją twórczość skrywaną dotąd na dnie szuflady, czyli pochwalić się swoim wierszem, pochwalić się jakimś opowiadaniem, zdjęciem, grafiką, rysunkiem, które stworzyli. W tym miejscu młodzi znajdą także tak zwaną blogosferę, czyli będą mogli prezentować swoje blogi i wymieniać się swoimi kreacjami. W tym miejscu także młodzież znajdzie informacje na temat różnych książek i filmów, które chcą polecić im inni, rówieśnicy. W ramach Non-Stop Norwid przygotowujemy także e-recenzje. Jest to miejsce, w którym bibliotekarze polecają książki dostępne w internecie w postaci cyfrowej oraz recenzje zbiorów Mediateki Góry Mediów, czyli audiobooków, e-booków czy też filmów. Bardzo aktywnie włącza się także filia numer 1 oraz filia numer 11 przy ulicy Ptasiej, które to agendy na swoich fanpage'ach umieszczają każdego dnia interesujące posty. Zachęcam do śledzenia tych fanpage'y i zainteresowania się tym, co tam się dzieje. Jak również zapraszam do wejścia na fanpage Lubuskiego Laboratorium Książki Góra Mediów, bowiem tam również wieczorem każdego dnia będą prezentowane różne propozycje Lubuskiego Laboratorium Książki, tak zwane głosy na dobranoc. Będzie to codzienna dawka adaptacji radiowych z krótkim komentarzem ze strony bibliotekarzy Lubuskiego Laboratorium Książki. Bardzo ciekawą formą, której mogą skorzystać nasi czytelnicy, internauci, będą spektakle istotne do obejrzenia w sieci według Andrzeja Buka. Jest to cykl, który prowadzić będzie dyrektor Biblioteki Norwida, pan dr Andrzej Buk. I na Facebooku każdego dnia polecać będzie jakiś spektakl, który jest dostępny w internecie, opatrzony oczywiście krótkim opisem i własnym komentarzem ze strony pana dyrektora. Zapraszamy także do skorzystania z pogotowia czytelniczego i to są usługi czytelni ogólnej świadczone przez telefon i za pośrednictwem poczty e-mail. Bibliotekarze czytelni ogólnej pomagają osobom piszącym pracę, książkę, artykuł w znalezieniu źródeł literackich, źródeł bibliograficznych. Wskazują, gdzie można je znaleźć w internecie, a jeśli coś nie jest dostępne w internecie, to fragmenty książek czy artykułów mogą zeskanować i udostępnić. Oczywiście po wcześniejszej konsultacji z zastrzeżeniem oczywiście też praw autorskich. W ramach Nonstop Norwid zapraszamy także do skorzystania z naszej wirtualnej czytelni Norwida, w ramach której jest dostęp do szeregu baz internetowych umożliwiających zdalny dostęp do wielu, wielu różnych publikacji, a także zapraszam do skorzystania z Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej, w której to można znaleźć materiały w postaci elektronicznej, na przykład różne artykuły, czasopisma, w tym naukowe, rękopisy, bogatą bazę ilustracji książkowych, czy też wersje cyfrowe unikatowych muzykaliów i książek. Działa także usługa digitalizacji na żądanie. Można z niej skorzystać wchodząc na naszą stronę internetową i poprzez e-usługi odnaleźć odpowiednią usługę digitalizacji. Bardzo aktywnie działa także Biblioteka Szlubuskiej, który zarówno na swojej stronie internetowej, jak i na fanpage'u codziennie umieszcza różne informacje z wydawnictw i innych instytucji z ofertą, która adresowana jest zarówno do czytelników, jak i do bibliotekarzy, a ten profil śledzą na bieżąco bibliotekarze z całego województwa, więc jest to dla nich także bardzo istotne źródło informacji. Do tego chciałam wspomnieć jeszcze o wirtualnym Muzeum Ilustracji Książkowej oraz wirtualnym spacerze po bibliotece. Takie możliwości również daje nam dzisiaj internet. Zapraszam do skorzystania z tej formy, ponieważ poprzez stronę internetową i wybór odpowiedniej pozycji, czy to Muzeum Ilustracji Książkowej, czy też wirtualny spacer po bibliotece, można poczuć się tak, jakby się rzeczywiście w tym miejscu było na żywo.
Szczegóły oferty Biblioteki Norwida oczywiście znajdą Państwo na stronie www tej instytucji bądź na portalach społecznościowych. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce Biblioteka Norwida, no i już będzie. Muzea, opery, teatry przejawiają niespotykaną do tej pory aktywność w internecie i w związku z tym pomysł na pewien felieton, który Państwo za chwilę usłyszą.
Pandemia co prawda wymusiła zamknięcie wszystkich instytucji kultury, te jednak postanowiły nie poddawać się tak łatwo i przenoszą swoją ofertę w przestrzeń wirtualną. Wczoraj na przykład Teatr Dramatyczny imienia Aleksandra Węgierki z Białegostoku transmitował w internecie świetny monodram Zapiski oficera Armii Czerwonej na podstawie prozy Sergiusza Piaseckiego. Tydzień szybszy był Teatr Nowy w Poznaniu, również Teatr Żydowski w Warszawie zapowiada publikowanie swoich inscenizacji tą właśnie drogą. Istnieją wszakże instytucje kultury, które są obecne w sieci już od wielu, wielu lat. I w dobie powszechnego dostępu do internetu oraz przede wszystkim nadmiaru wolnego czasu, którym niektórzy z nas obecnie dysponują, może warto im poświęcić nieco uwagi. Swoje internetowe podwoje otwiera przed nami wiele muzeów, bezpłatne streamingi proponuje Metropolitan Opera w Nowym Jorku, 29 europejskich teatrów operowych z 17 krajów stale udostępnia swoje spektakle na wspólnej platformie internetowej Opera Vision. Są to m.in. Teatr Wielki, Opera Narodowa z Warszawy, Opera Poznańska, Komische Oper z Berlina czy Deutsche Oper am Rhein z Düsseldorfu. To samo robią muzea narodowe w Warszawie, Krakowie i Kielcach, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau czy Zamek Królewski na Wawelu. Stąd zrodził się w mojej głowie pomysł, by w kolejnych wydaniach Kulturalnego Lubuskiego przybliżać Państwu poszczególne platformy cyfrowe z kulturą związane w niełatwym dla nas wszystkich czasie zarazy. Na początek chciałbym zatem polecić Państwu Ninatekę, platformę internetową, na której udostępniane są zasoby Narodowego Instytutu Audiowizualnego. W zasobach Ninateki znajduje się ponad 6 tysięcy filmów, spektakli teatralnych, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych dostępnych legalnie i bezpłatnie. Teatr. Na tej zakładce platformy chciałbym się zatrzymać, polecając Państwu kilka najciekawszych, moim zdaniem, dostępnych tam spektakli teatralnych. Zaczynam od klasyki zainscenizowanej klasycznie i pozostającej z daleka od modnego określenia dekonstrukcja. Znajdziemy tu więc fredrowskie komedie. Przeniesione w plener Damy i Huzary w reżyserii Krystyny Jandy z Andrzejem Grabowskim jako majorem oraz Śluby panieńskie, które z kolei wziął na warsztat dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie Jan Englert, obsadzając siebie w roli Radosta, a w wiodącej roli Gustawa obsadzając Marcina Hycnara. W reżyserii Jana Englerta polecenia godna jest również tym razem raczej gorzka komedia Aleksandra Hrabiego Fredry Mąż i żona. Pozostajemy przy polskiej klasyce, ale przeskakujemy w czasie do przodu o prawie dwa wieki, by zatrzymać się przy jakże rzadko ku mojemu ubolewaniu grywanym ostatnimi czasy na polskich scenach Sławomirze Mrożku. Miłość na Krymie. To sztuka, której bohaterką jest Rosja i jej losy w XX wieku. Autor odnosi się tu do obiegowych wyobrażeń na temat rosyjskości, rosyjskiej mentalności. Przedstawienie w znakomitej reżyserii Jerzego Jarockiego jest przeniesieniem z Teatru Narodowego ze świetnymi rolami Małgorzaty Kożuchowskiej, Jana Frycza, Janusza Gajosa, Anny Seniuk, Mariusza Bonaszewskiego, Jolanty Fraszyńskiej i Jerzego Radziwiłłowicza. W Ninatece znajdziemy też sławną Umarłą klasę Tadeusza Kantora, monodram Tankreda Dorsta Ja Feuerbach, brawurowo zagrany przez Piotra Frączewskiego, teatralni koneserzy o wyjątkowo wybrednym guście poświęcą zapewne kilka godzin na kontemplowanie przedstawienia Wymazywanie w reżyserii Krystiana Lupy. Ninateka. Warto od czasu do czasu wpisać to słowo w wyszukiwarce, a odkryje się przed nami naprawdę fascynujący świat.
Za chwilę felieton Andrzeja Pierzchały o ekspozycji w Gorzowskim Salonie Sztuki, którą będzie można kiedyś oczywiście zwiedzić, bo na pewno nie teraz. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Andrzej Gruszka za konsoletą, Janusz Młyński przy mikrofonie. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę i zapraszamy na następne Kulturalne Lubuskie oczywiście za tydzień, w sobotę 28 marca o godzinie 14:00.